Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Na dniach ukaże się watykański dokument o zarządzaniu majątkiem wspólnot zakonnych. Ani jeden chrześcijanin w Mosulu nie zaparł się wiary, mówił kardynał Barbarin, który powrócił właśnie z Iraku. Santiago de Compostela wspomina tamtejsze Światowe Dni Młodzieży z Janem Pawłem II. 1 sierpnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Stolica Apostolska opublikuje w najbliższych dniach dokument dotyczący zarządzania majątkiem wspólnot zakonnych, poinformował o tym kardynał João Brás de Zavis, prefekt kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Sam papież polecił kongregacji zająć się tym zagadnieniem. Wynika to z przemian, jakie następują w życiu konsekrowanym. Z jednej strony powstają nowe klasztory, pustelnie, wspólnoty, inne natomiast obumierają i pozostaje po nich majątek. Innym wyzwaniem są problemy z utrzymaniem szkół czy szpitali prowadzonych przez zakony. Wynika to między innymi z coraz trudniejszej współpracy z państwem. Kardynał Brás de Zavis zapowiada też reformy w innych obszarach życia konsekrowanego. Trwają prace nad dokumentem o wzajemnych relacjach między biskupami i zakonami. Na polecenie papieża przygotowywany jest dokument o klasztorach klauzurowych. Do dziś bowiem kierują się one dokumentem, który powstał jeszcze przed soborem. Szef watykańskiej dykasterii przyznaje, że życie konsekrowane boryka się dziś z licznymi problemami. Przyznaje, że w okresie posoborowym popełniono błędy. Wyraża jednak przekonanie, że aktualne trudności nie prowadzą do śmierci, lecz oczyszczenia życia konsekrowanego. Chrześcijanie w Iraku potrzebują naszej pomocy, ale dają też całemu Kościołowi wspaniałe świadectwo wierności, mówi kardynał Philippe Barbarin. Wraz z delegacją Episkopatu Francji powrócił on właśnie z Iraku. Pojechał zapewnić tamtejszych chrześcijan o solidarności francuskiego kościoła. Na miejscu, jak powiedział, spotkał się z niewiarygodnym wprost świadectwem wiary.
Wierność Chrystusowi. Wszyscy chrześcijanie zostali wygnani i to w sposób bardzo brutalny. Ogłoszono w meczetach, że za 48 godzin w Mosulu nie ma prawa znajdować się żaden chrześcijanin. Mosul nie jest waszym miastem. Wasz dom nie jest już waszym domem. Chrześcijanie uciekają. Po drodze napotykają żołnierzy, którzy pytają się o ich wiarę. Mówią, że mieli zostać muzułmanami. Wszyscy przyznają się do Chrystusa. Nikt nie wyparł się wiary. Kiedy pomyślimy, że Piotr zaparł się Jezusa w godzinie męki, oni teraz przeżywają swoją pasję, a nie zaparli się, ani jeden. Dla mnie jest to wprost niewiarygodne, ale to nie wszystko. Ani jeden chrześcijanin w Mosulu nie został zabity. Zostali potraktowani bardzo brutalnie, ale nikt nie zginął, podczas gdy wielu muzułmanów zostało wyrżniętych.
W Santiago de Compostela otwarto wystawę z okazji 25-lecia Światowego Dnia Młodzieży, który gościło to zabytkowe miasto w roku 1989. Brał w nim udział papież Jan Paweł II. Wystawa jest jednym z punktów bogatego programu obchodów tej rocznicy.
Jan Paweł II spotkał się wówczas z młodzieżą na Monte de Gozo. Ci, którzy byli młodymi w 1989 roku, jedni odkryli powołanie do małżeństwa, inni do życia zakonnego, a jeszcze inni do kapłaństwa, napisał w okolicznościowym liście arcybiskup Julian Barrio. Ordynariusz diecezji Santiago de Compostela zapewnia, że osobiście usłyszał wiele świadectw od uczestników Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się 25 lat temu. Ze wszystkiej diecezji Galicji wyruszyły już grupy młodzieży do Santiago de Compostela, aby wziąć udział w obchodach 25. rocznicy Światowego Spotkania Młodych. Dołączą do nich młodzi z innych diecezji Hiszpanii. Przez najbliższe dni będzie można posłuchać wspomnień uczestników pamiętnego spotkania, wziąć udział w koncertach, czy też zobaczyć wystawę, na której znajdują się m.in. przedmioty, których używał Jan Paweł II. Arcybiskup Julian Barrio zachęca młodych, aby upamiętnili tę rocznicę i żyli wiarą z entuzjazmem i radością. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
1 sierpnia wita Państwa Krzysztof Brąk. W pierwszej części magazynu przedstawimy papieskie intencje modlitewne na sierpień. Następnie powiemy o naprotechnologii. Ksiądz Leszek Gęsiak będzie rozmawiał z Anną Marek, instruktorem tej metody leczenia niepłodności. Zapraszamy.
Co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to, aby uchodźcy zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy znaleźli wielkoduszną gościnę i by ich prawa były chronione. Ojcu Świętemu bardzo leży na sercu los uchodźców. Nieraz się z nimi spotyka. Jego pierwsza podróż we Włoszech na położoną niemal u brzegów Afryki wyspę Lampedusę miała właśnie na celu spotkanie z tymi, którzy tam przypływają w rozpaczliwych nieraz warunkach z czarnego lądu. Krótko później Franciszek odwiedził uchodźców w rzymskim ośrodku Astalli. Przypomniał wtedy, jak jego zakonni współbracia jezuici nauczyli się tam nie tylko dawać im pierwsze przyjęcie, ale też pomagać w znalezieniu pracy i integracji społecznej, rozwijać kulturę i chronić prawa człowieka.
La sola accoglienza non basta. Non basta dare un panino.
Samo przyjęcie nie wystarczy. Nie wystarczy dać kanapkę, jeżeli nie towarzyszy temu danie możliwości, by nauczyć się stawać na własnych nogach. Prawdziwe miłosierdzie, to, którym Bóg darzy i którego nas uczy, wymaga sprawiedliwości. Wymaga, aby było uznane prawo do życia i do pracy, do bycia w pełni osobą. Ileż razy podnosimy głos, by bronić własnych praw, a jakże często jesteśmy obojętni na prawa innych. Jakże często nie potrafimy albo nie chcemy wypowiedzieć się w obronie tego, kto tak jak wycierpiał i cierpi, kto widział, jak są deptane jego prawa, kto doświadczył tak wiele przemocy, że stłumił nawet pragnienie przyznania mu sprawiedliwości. Dla całego Kościoła jest ważne, aby przyjmowanie ubogiego i szerzenie sprawiedliwości nie były powierzane jedynie specjalistom, ale by miało to na uwadze całe duszpasterstwo, by uwzględniała to formacja przyszłych kapłanów i zakonników, by stanowiło to zwykłą powinność wszystkich parafii, ruchów i stowarzyszeń kościelnych.
Ojciec Święty poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. W sierpniu mamy się modlić, aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu. Franciszek często wzywa do radości przeżywania i głoszenia wiary. Nie przypadkiem jego pierwsza adhortacja apostolska nosi tytuł Evangelii Gaudium – Radość Ewangelii. Temat ten porusza od samego początku swego pontyfikatu. Podjął go już, odwiedzając po raz pierwszy jako papież rzymską bazylikę świętego Pawła za murami, nad grobem apostoła narodów.
Ciascuno dovrebbe chiedersi come testimonio io Cristo con la mia fede.
Każdy powinien postawić sobie pytanie, jak ja moją wiarą świadczę o Chrystusie? Czy mam odwagę apostołów, aby myśleć, wybierać i żyć po chrześcijańsku, będąc posłusznym Bogu? Świadectwo wiary ma wiele form. W wielkim planie Bożym każdy szczegół jest ważny, także Twoje czy moje niepozorne i pokorne świadectwo. Także to ukryte, kogoś, kto z prostotą żyje swoją wiarą w codziennych relacjach rodzinnych, pracy, przyjaźni. W różnych częściach świata są też ludzie cierpiący z powodu Ewangelii, którzy oddają swoje życie, aby dochować wierności Chrystusowi, dając świadectwo za cenę krwi. Dobrze to wszyscy zapamiętajmy. Nie można głosić Ewangelii Jezusa, nie dając konkretnego świadectwa życia. Pan każdego dnia wzywa nas, byśmy szli za Nim odważnie i wiernie. Obdarzył nas wielkim darem, wybierając nas na swoich uczniów. Zachęca nas, byśmy Go z radością głosili jako zmartwychwstałego, a chce, abyśmy to czynili słowem i świadectwem naszego życia w codzienności.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu, ogólną, aby uchodźcy zmuszeni do opuszczania swoich domów z powodu przemocy znaleźli wielkoduszną gościnę i by ich prawa były chronione, oraz misyjną, aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.
Naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Marek, instruktor naprotechnologii modelu Creighton. Witam panią bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Mówi się dużo o różnych nowoczesnych metodach planowania rodziny, ale okazuje się, że słowo naprotechnologia cały czas wzbudza duże zainteresowanie. Czy można prosić o krótką definicję tego, czym jest naprotechnologia?
Więc są dwie sprawy. Jedną rzeczą jest model Creighton, czyli to jest wersja, powiedzmy, ustandaryzowana metody Billingsa, która służy do rozpoznawania płodności, dni płodnych i niepłodnych. A czym jest naprotechnologia? Naprotechnologia została stworzona przez profesora Hilgersa w Instytucie Nebraska, w Instytucie Papieża Pawła VI. Profesor Hilgers jest ginekologiem i został zainspirowany encykliką Humanae Vitae. Ta encyklika zainspirowała go, by rozpocząć badania nad tym, jak pomóc małżeństwom, kobietom, które po prostu mają problem niepłodności. Jak stworzyć alternatywę do tak zwanych metod, które pomagają osiągnąć płodność, a które nie są zgodne z nauczaniem Kościoła.
Mówimy cały czas o nauczaniu Kościoła, o pewnej metodzie planowania rodziny. Pani pobyt w Rzymie jest związany bardzo konkretnie ze specjalną instytucją, która tym się zajmuje właśnie na terenie Wiecznego Miasta, czyli Instytutu Jana Pawła II na Lateranie. Czy można prosić o dwa słowa, jakie są cele i kierunek tej właśnie placówki?
Instytut Jana Pawła II został w zasadzie otworzony 13 maja 1981 roku. I papież podpisał wszystkie dokumenty, bulle otwarcia tego instytutu i później nie zdążył ogłosić tego publicznie, ponieważ 13 maja, jak wszyscy pamiętamy, był zamach na jego życie. Głównym celem instytutu jest refleksja nad małżeństwem i rodziną, jej rozwojem oraz podjęciem pewnych też badań naukowych na temat płodności, rodziny, jej rozwoju i przyszłości z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej. I też nie ukrywam, że duży wpływ tutaj ma myśl filozoficzna, teologia ciała według Jana Pawła II.
Czy to oznacza, że na przykład problem naprotechnologii, czyli dokładnie tego, czym pani się zajmuje, jest także częścią działalności tego właśnie instytutu?
Naprotechnologia jakby zaczęła się we Stanach, u nas już jest kilkunastu instruktorów w Polsce, plus kilku lekarzy, we Włoszech dopiero to zaczyna funkcjonować. Natomiast oczywiście instytut popiera taką działalność właśnie naprotechnologii i popiera też model Creightona i inne naturalne metody planowania rodziny. Taką wyjątkową i taką unikalną sprawą tego instytutu jest przedstawienie właśnie takiej pełnej wizji małżeństwa. Czym ma być rodzina, czym ma być małżeństwo, które w dzisiejszych czasach, jakby w takich popularnych mediach jest tylko przedstawiane w taki sposób bardzo redukcyjny. Natomiast Instytut próbuje pogłębić tą refleksję i pokazać przede wszystkim piękno, wartość małżeństwa w sensie takim chrześcijańskim.
Wróćmy do naprotechnologii może, do pani specjalności, praktykowanej zresztą nie tylko w Polsce, ale także w Irlandii. Z czym przychodzą ludzie? Dlaczego zwracają się i szukają jakiejś pomocy właśnie w naprotechnologii? Wiemy, że przecież dzisiejsza medycyna proponuje, albo paramedycyna proponuje różnego rodzaju techniki, brzydko mówiąc, które mają pomóc rodzinom, które nie mogą mieć dzieci. Dlaczego jednak jest to dobra alternatywa, która warto by była przyjęta przez rodziny chrześcijańskie?
Naprotechnologia z takiego punktu widzenia medycznego pomaga nam odkryć, jaka jest przyczyna niepłodności. Zauważmy, że jeśli bierzemy pod uwagę inne kliniki, które proponują in vitro, tam nie chodzi o to, żeby odkryć przyczynę choroby, tylko tam chodzi o to, żeby wyprodukować produkt, którym jest, powiedzmy w cudzysłowie mówiąc, dziecko. Czy przy okazji właśnie takiego poczęcia to dziecko jest poczęte wraz z kilkoma innymi, które później są odłożone do lodówki, albo na przykład in vitro nie uda się i kolejne pary muszą podjąć kilka jeszcze kolejnych prób. Na protechnologię z alternatywą, która przez pierwsze kilka miesięcy prosi się parę, by się zaczynała obserwować, stosując modelu Creightona. I wtedy ja jako instruktor, para przychodzi do mnie na indywidualne spotkania i ja w przeciągu kilku miesięcy zapoznaję ich z metodą Creightona, czyli obserwowania płodności. Oni, obserwując swój cykl, w tym samym czasie konsultują się z lekarzem i prowadzi się tak zwane badania, które mają nam pomóc, dlaczego dana para nie jest w stanie począć dziecko. I mówi się o tak zwanej niepłodności jako niepłodności nie kobiety, tylko niepłodności wspólnej, czyli niepłodności pary. Nie mówi się o tym nigdy w takim sensie odosobnionym. Więc w czasie tych badań, w czasie obserwacji jesteśmy w stanie z karty instruktor plus lekarz mniej więcej ocenić, jaka jest przyczyna niepłodności. Po ocenieniu przyczyny niepłodności jest też okres, kiedy para przyjmuje lekarstwo, jest czasami potrzebna interwencja chirurgiczna lub terapia hormonalna albo nawet dietetyczna i wtedy para stara się, jeśli te cykle są już wyrównane i leczenie jest w trakcie, stara się o poczęcie. Jeśli chodzi o takie wyniki liczbowe, to naprotechnologia ma lepsze o kilka procent wyniki w stosunku do zapłodnienia in vitro, także jest metodą naturalną i pomaga w zasadzie przywrócić zdrowie kobiety, mężczyzny i jako pary, a jeśli dzięki temu przywrócenia zdrowia służy także osiągnięcie zapłodnienia, to wtedy jakby jest nasz sukces. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pomóc każdemu, natomiast jest to metoda, która na pewno powinna być pierwszą metodą, gdzie para udaje się, żeby zobaczyć, co możemy zrobić i jaka jest przyczyna ich niepłodności. Natomiast metoda in vitro nie próbuje rozwiązać przyczyn niepłodności, natomiast próbuje wyprodukować produkt, którym jest dziecko.
Skoro są zatem takie dobre wyniki, o których pani mówi, że one są znacznie lepsze niż przy stosowaniu innych, nazwijmy to, metod. Dlaczego ludzie tak rzadko podejmują? Bo stosunkowo proporcjonalnie osoby podejmujące problem niepłodności małżeńskiej, wspomnianej przez panią, jednak nie sięgają do metody naturalnej naprotechnologii modelu Creightona.
Ja myślę, że tutaj taką dużą przyczyną jest niewiedza. Po drugie, myślę, że naprotechnologia po prostu jeszcze nie ma takiej rozwiniętej struktury promocyjnej. Kliniki niepłodności in vitro reklamują się bardziej i są znane i przedstawia się je też w mediach jako tak zwaną jedyną opcję. Ja nie mówię, że naprotechnologia jest lekiem na całe zło niepłodności, że mamy 100% skuteczności, natomiast wydaje mi się, że warto, żeby ta opcja była ogólnie znana.
A więc zachęcamy, żeby wszyscy ci, którzy mają ewentualnie problem niepłodności w małżeństwie, rozważyli bardzo poważnie tę metodę, która jest etycznie chyba najbliższa temu, co przyjmujemy jako naukę etyki chrześcijańskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem była dzisiaj pani Anna Marek, instruktor naprotechnologii modelu Creighton. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.